psy, koty i inne kłopoty.
Jaszczurki to zwierzęta niecodziennie spotykane w ludzkich domach, natomiast zdecydowanie, tak jak zresztą wszystkie gady, są marzeniem wielu dzieci i są marzeniem młodzieży. Obecnie mamy wakacje, więc wielu z nas decyduje się na nowego lokatora. Pamiętajmy jednak, że żadne zwierzę nie może pozostać tylko i wyłącznie pod opieką dziecka. Jeśli nabywamy jakieś żywe stworzenie, to dla naszej pociechy, to my również będziemy się nim zajmować. Dlatego każdy zakup powinien być bardzo przemyślany, przegadany. No i oczywiście zanim zakupimy takiego zwierzaka, musimy się dowiedzieć, co on na przykład będzie jadł, bo jaszczurki są w większości, przynajmniej częściowo, owadożerne, a węże trzeba karmić drobnymi ssakami, co jest barierą. Barierą nie do przeskoczenia dla części dorosłych osób, szczególnie niestety kobiet. Ponadto, ze względu na specyficzne wymogi środowiskowe, jaszczurki raczej nie są dobrymi kompanami do wyjazdu z nami na urlop i musimy wcześniej pomyśleć, czy będziemy mieli na tyle odważną osobę w rodzinie, by się nimi zajęła, gdy wyjedziemy na ten wypoczynek. Czyli jednym zdaniem, każde zwierzę to odpowiedzialność, ogromna odpowiedzialność. Nigdy zwierzę nie powinno być kupowane na przykład jako prezent dla dziecka, ponieważ również my będziemy musieli się nim zajmować i lepiej nauczyć dziecka od początku odpowiedzialności, a więc zamiast prezentować coś, o czym dziecko nie będzie miało pojęcia, najpierw o tym zwierzaku poczytać, przegadać, zakupić wcześniej odpowiednie terrarium, wspólnie z dzieckiem je też uzupełnić. No i to też daje jakby naszej młodej latorośli właśnie takie przeświadczenie, że zanim nabędziemy żywe zwierzę, musimy najpierw znaleźć dla niego dom w jakimś sklepie. Mam na myśli oczywiście terrarium, czy też miejsce, w którym będzie ono sobie żyło i potem je po prostu wspólnie uzupełnić tak, żeby spełniało ono odpowiednie warunki, zarówno temperaturowe, odpowiednią wilgotność, musi posiadać też odpowiednie lampy i tak dalej, i tak dalej. 61 8 654 654. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące waszych podopiecznych, to zapraszam do zadawania ich na antenie na żywo. 61 8 654 654. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania, które nie dotyczą audycji, zapraszam na moją stronę na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty. Tam też możecie wysyłać mi swoje propozycje na następne audycje. Od jutra będziecie mnie mogli posłuchać również w trakcie tygodnia, w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 11.20. Przygotowałam dla Was niesamowite ciekawostki ze świata zwierząt, nie tylko psów i kotów. Teraz przechodzimy już sobie do naszego gadziego tematu, do naszej królowej agamy brodatej. Jest to jeden z najczęściej hodowanych gatunków jaszczurek w naszych domach. Zachwyca niesamowita jej uroda, dzięki której przypomina smoka. No w sumie smoka bez skrzydeł, ale i tak naprawdę smoczo jej pysk wygląda. Stąd też wzięła swoją angielską nazwę, czyli Bearded Dragon, czyli właśnie brodaty smok. Ciała dziko występujących w Australii osobników mają kolor beżowy, natomiast w niewoli mamy mnóstwo odmian barwnych, tak jak zresztą u wielu innych gadów, no i nie tylko gadów, od białego przez żółty, pomarańczowy, czerwony, a nawet na ciemno-szarym kończąc. No i właśnie hodowcy prześcigają się w tworzeniu nowych odmian, chcąc stworzyć na przykład całkowicie czarnego takiego brodatego smoka. Kolor skóry agamy może też się zmienić w zależności od innych rzeczy, na przykład od temperatury. Gdy jest chłodniej i agama chce się nagrzać, ciemnieje, no by łatwiej łapać promienie słoneczne, a gdy jest jej gorąco, robi się jaśniejsza, przy okazji otwierając pysk, którego ukrwione błony śluzowe wspomagają termoregulację, o której mówiliśmy sobie przy okazji psich wakacji. Poza tym kolor skóry agamy może ciemnieć też w zależności od nastroju. Gdy agama jest słabsza, zarówno fizycznie, czyli odczuwa ból, jak i psychicznie, czyli odczuwa przewlekły stres, zaczyna ciemnieć, co u hodowlanych agam może być dobrą oznaką dla właściciela, by wziąć je do weterynarza. Najczęściej ciemnieje wówczas nie cała agama, a głównie broda i końcówka ogona. Kiedy agama ma ładny, jaskrawy kolor, no to oznacza, że najpewniej jest zdrowa i pełna wigoru. No i spełniliśmy po prostu wszystkie warunki, które tutaj ona wymaga. No i też zobaczcie, to ma znaczenie przy wyborze takiej jaszczurki w sklepie. Jeżeli idziemy do sklepu zoologicznego, najlepiej właśnie takiego specjalistycznego, no to sprawdźmy sobie, czy te agamki są żywe, chętne, biegające, czy właśnie w drugą stronę są ściemniałe, takie apatyczne, niechętnie podchodzą do ścianek terrarium. No, to też nam daje dużo, bo jeżeli taką zauważymy, to po prostu takiej nie kupujemy. A jak widzimy takie żywe srebro, no to w tym momencie jak najbardziej możemy sobie na takiego zwierzaka pozwolić, jeżeli oczywiście mamy już wszystko dla niego w domu zapewnione. No, oprócz kolorów w sklepach możemy też dostać jaszczurki, które posiadają zredukowaną ilość łusek. Występują tutaj dwie odmiany. Pierwsza to leatherback, odmiana charakteryzująca się no, zmniejszeniem właśnie ich ilości, głównie na plecach, na łapach, co uwidacznia bardziej wzory, które tam się znajdują. I druga, która nazywa się scaleless, czyli odmiana praktycznie nie posiadająca rozwiniętych łusek. Pojawiają się one tylko czasem, a raczej nie całe, tylko ich szczątki. No, niektóre osobniki mają też na przykład łuski na brzuchu. Są one niczym, można powiedzieć, taka łysa odmiana szczurów, kotów czy też świnek morskich. Brak łusek bardzo uwidacznia wzór znajdujący się na plecach jaszczurki. Staje się on bardzo wyrazisty, co kusi właśnie do jej zakupu. No i niestety też kusi hodowców do tworzenia nowych osobników tej odmiany. A dlaczego jednak moim zdaniem nie powinniśmy absolutnie kupować takich jaszczurek? No, brak łusek jest ogromną wadą w świecie gadów. Czasami zdarzają się takie osobniki, które po wykluciu z jaja, czy też po urodzeniu w przypadku niektórych jajorodnych gadów, po prostu pojawiają się bez łusek. I taki gad no, nie ma zbyt dużej szansy na przeżycie w środowisku naturalnym. Dlaczego? Ponieważ łuski spełniają bardzo ważne funkcje dla gadów. Po pierwsze jest to ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi. A więc kiedy taki wąż czy taka agama gdzieś tam sobie idą, szczególnie agama właśnie po stepie, na którym żyje, no to tam jest dużo takich roślin, które mają kolce lub też ciernie. I taki kolec czy taki cierń może uszkodzić skórę gada, po to ona jest taka sztywna, po to ma te łuski. W przypadku gada, który się bez nich urodził, no on nie ma szans. Druga sprawa to ochrona przed szkodliwym działaniem nadmiaru promieniowania UVB. Takie gady częściej miewają nowotwory skóry. Ochrona przed utratą nadmiernej ilości wody, to też jest bardzo, bardzo istotne. No i ochrona przed przegrzaniem i szybką utratą ciepła w przypadku chłodnych nocy. Osobniki bez łusek są wynikiem błędu genetycznego. U gadów takie błędy występują, tak jak już wspomniałam, również w naturze, na przykład u wężów połozowatych. Natomiast człowiek, uzyskując tę odmianę w niewoli i mnożąc, no nie bójmy się użyć tego słowa, upośledzone osobniki, przyczynia się do cierpienia tych zwierząt. A jaszczurki tej odmiany najczęściej żyją o wiele krócej. Osobiście uważam, że kupowanie odmiany scaleless jest niepotrzebnym nakręcaniem biznesu hodowców ją promujących i zdecydowanie lepiej wybrać odmianę klasyczną, nawet nie leatherback, klasyczną, która odwdzięczy nam się długim życiem z nami w domu. Jeśli chodzi o życie tych zwierząt, agamy w naszych domach zwykle żyją około 8 do 12 lat, chociaż zdarzają się osobniki 15-letnie. Wiek każdego trzymanego w domu gada jest zależny oczywiście od tego, jakiego rodzaju warunki im zapewniamy. Agama na pewno nie jest zwierzęciem kanapowym i nie może być trzymana bez terrarium, co oczywiście nie oznacza, że nie wolno nam jej z tego terrarium nigdy wyciągać. Trzeba jednak wiedzieć, kiedy jest to dla niej odpowiednie, a kiedy może spowodować uszczerbek na zdrowiu, o czym za chwilę. Na co powinniśmy zwrócić uwagę jednak, żeby nasza ta agamka żyła jak najdłużej? Po pierwsze, znajomość gatunku, znajomość jego zachowań, upodobań, diety oraz najczęstszych problemów w hodowli. Bez tego nie warto kupować żadnego zwierzęcia. Druga sprawa to terrarium. Jego wielkość, wystrój, odpowiednie warunki w nim panujące, czyli temperatura, wilgotność, ale i też jego umiejscowienie w mieszkaniu. Na przelocie nie może się znajdywać. No i nie może się też znajdywać w miejscu, gdzie jest dużo przeciągów. Pamiętajmy też, jeżeli chodzi o wystrój, o tym, że bardzo często robimy błąd, kupując agamą jakiś kabel grzewczy, kamień grzewczy, matę grzewczą, a tak naprawdę są to zwierzęta, które powinny mieć promiennik albo specjalną lampę grzewczą. Nie o kolorze czerwonym, ponieważ gady mają potem problem ze wzrokiem. Tak o wiele lepiej jest kupić taką, która daje białe światło. No i taka lampa będzie spełniała zarówno, można powiedzieć, troszeczkę funkcję oświetleniową, jak i też funkcję grzewczą. Gady te grzeją się od góry, a nie od dołu. Na dole nie mają receptorów ciepła, no i może dojść do poparzenia. Wcale to nie będzie dla takiego gada przyjemne. No a jeżeli będziemy mieć jakąś dużą, płaską powierzchnię pod tym promiennikiem, no to ona sama się nagrzeje. Jak gad tam wejdzie, to ona straci ciepło i nie będzie jeszcze bardziej gada od dołu, można powiedzieć, podgrzewała. No i pamiętajmy, że to terrarium to powinno być zakupione już przed tym, jak zakupimy gada. To jest bardzo istotne. Inna sprawa to dieta, która wbrew pozorom nie składa się głównie z owadów w przypadku agam. Suplementacja odpowiednimi witaminami, zamontowanie odpowiedniego źródła promieniowania UVB, które jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju kości. Przyzwyczajenie jaszczurki do naszej obecności, ponieważ brak lęku przed człowiekiem powoduje zmniejszenie stresu u gada żyjącego w terrarium. No i zapewnienie odpowiedniej opieki weterynaryjnej nie tylko w razie problemów, ponieważ lepsza jest profilaktyka niż leczenie chorób. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej opowiem co nieco o znajomości tego gatunku.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj mowa o agamie brodatej, takiej jaszczurce. Znajomość gatunku, czyli punkt pierwszy na naszej liście rzeczy, które musimy zrobić, by nasz gad żył z nami w szczęściu jak najdłużej. No i które powinniśmy wiedzieć, zanim taką jaszczurkę nabędziemy. Dotyczy to oczywiście nie tylko agamy brodatej, ale i każdego innego zwierzęcia, jakie mamy w domu. Największe więzi ze swoimi zwierzętami mają pasjonaci, którzy zgłębiają swoją wiedzę na temat danego gatunku nie tylko każdego dnia przed zakupem, ale też każdego dnia po. Oczywiście najważniejsza jest wiedza na temat warunków, jakie zwierzę potrzebuje, no, by zdrowo się rozwijać, ale warto też zgłębić wiedzę dotyczącą na przykład ciekawych dla nas niecodziennych zachowań tych zwierząt, no by wiedzieć, czy to jest coś normalnego, czy coś się dzieje i warto iść ze zwierzęciem do weterynarza na przykład, żeby sprawdził jego stan zdrowia. Agamy na przykład porozumiewają się między sobą, ale też z opiekunem za pomocą szeregu postaw, gestów, mimiki pyska, czasami też syczą. Najczęściej obserwowane postawy to machanie głową. Jest ono zachowaniem terytorialnym, mającym na celu podkreślić obecność, podkreślić pozycję danego osobnika, ewentualnie odstraszyć intruza lub też na przykład słabszego rywala. Może też być ostrzeżeniem przed atakiem lub elementem zalotu w trakcie godów. Wszystko zależy od intensywności machania głową i długości przerw między pojedynczymi machnięciami. Taką wiedzę, ile machnięć, jak i tak dalej, nabędziecie w przeciągu wielu lat spędzonych z taką jaszczurką. Mówię to z autopsji jako właścicielka Legwana, który też głową często rusza i w zależności od tego, jak intensywne są te ruchy, oznacza to coś zupełnie innego. Druga sprawa to machanie łapą. Często jest widywane na filmach, na przykład w internecie, gdzie agamy ruszają łapami i mają na celu przekazanie informacji nowo poznanemu osobnikowi o tym, że nie stanowią dla niego zagrożenia. Agama w trakcie tego zachowania staje bez ruchu, a następnie unosi jedno z przednich kończyn i wykonuje okrężne ruchy. Takie zachowanie obserwuje się najczęściej u agam, które dopiero trafiły do nowego opiekuna oraz u dwóch świeżo postawionych przedstawionych sobie osobników. Czasami zdarza się też na przykład, że jak wstaniemy i podejdziemy do terrarium, Agama w ten sposób się zachowuje, albo jak przyjdzie osoba, której Agama wcześniej nie widziała, bo wbrew pozorom mają one naprawdę dobry wzrok i potrafią rozpoznawać nowe osoby. Otwieranie pyska może być oznaką grożenia. Nierzadko wówczas Agama również syczy, by odstraszyć przeciwnika. Czasami jednak Agama otwiera pysk, gdy wygrzewa się pod lampą grzewczą, dzięki czemu reguluje ciepłotę ciała. Jeżeli zwierzę ucieka, jest to oznaką słabego zapoznania z opiekunem, które wywołuje strach. Jaszczurki uciekają również, gdy wywołujemy zbyt gwałtowne ruchy. Zdecydowanie lepiej reagują na spokojne i wolne, natomiast to nie znaczy, że powinniśmy chodzić koło terrarium na palcach, bo jaszczurka w pewnym momencie musi się przyzwyczaić, że człowiek czasami się gdzieś spieszy. No ale na przykład, jeżeli kupimy sobie takiego gada, to powinniśmy na początku nasze terrarium zakleić na przykład szarym papierem i codziennie odsłaniać kawałek, coraz to nowy, coraz to większy, szczególnie w przypadku osobników, które są raczej płochliwe. I wtedy gad powolutku przyzwyczai się do tego, że przechodzimy obok terrarium, czasami wolniej, czasami szybciej i łatwiej przyzwyczai się też do nowego otoczenia. Jeżeli gad nas ugryzie, no to może oznaczać, że niezbyt komfortowo się czuł w naszej obecności. Mimo, że są to gady niezwykle łagodne, dorosłe agamy mają dość potężne szczęki, które im mogą wyrządzić krzywdę. Jaszczurki te najczęściej wybierają ucieczkę jako formę obrony, no i to musicie wiedzieć jako podstawę. Jednak szczególnie młode osobniki postawione pod ścianą mogą chwycić na krótko pyskiem za naszą skórę. Jest to ugryzienie ostrzegawcze. Ono ma na celu nas odstraszyć, a nie zrobić nam krzywdę. Takie ostrzeżenie może nam dużo powiedzieć. No, po pierwsze, zwierzę na przykład nam nie ufa dostatecznie, boi się nas, a my powinniśmy postarać się o mniej inwazyjny kontakt ze zwierzakiem. U jaszczurki, która nagle zacznie nas atakować bez ostrzeżenia, mimo że wcześniej była łagodna, jak baranek nawet, może oznaczać to, że na przykład rozpoczął się okres gdowy, szczególnie u samców, ale także jest, może to oznaczać ból fizyczny. Jest to zasada, która dotyczy wszystkich zwierząt, nie tylko gadów. Jeżeli nasz pupil zaatakuje, mimo że wcześniej miał spokojne usposobienie, no to powinniśmy udać się do weterynarza, bo może oznaczać to problem zdrowotny. Tymczasem mamy telefon. Tak, słucham.
Dzień dobry, dzień dobry. Pani. Mówi Filip. Ja dzień dobry. Chciałem zapytać o koty coś.
Tak.
Ja zapomniałem się pani kiedyś pytać, czy koty rozumieją naszą mowę ludzką, jak coś do nich mówimy, czy jak to jest?
Już odpowiadam, panie Filipie. No. Dziękuję uprzejmie. Panie Filipie, koty rozumieją niektóre słowa, podobnie jak psy. Natomiast nie rozumieją całych zdań. Kot na przykład rozumie słowo, że będzie obiad, albo jeżeli powiemy zdanie, choć idziemy coś jeść, albo choć idziemy nałożyć jedzenie, to one rozumieją tylko i wyłącznie sens słowa jedzenie i potrafią po prostu wywnioskować, że jeżeli człowiek powiedział całe zdanie, które zawiera to słowo, to oznacza, że pójdziemy i nałożymy smakołyk do miski. Łatwiej koty rozumieją nasze gesty niż nasze słowa. No i co jest ciekawe, też koty, jeżeli chodzi o ich miauczenie, porozumiewają się mauczeniem nie między sobą, a głównie jest to kierowane do nas, ludzi. I to dla nas, ludzi, koty się nauczyły tylu różnych miauknięć. Ale jeszcze wracając właśnie do mówienia do kota, jak najbardziej powinniśmy to robić. I często używać właśnie tych słów, które kot już zna. Jeżeli na przykład kot zna słowo idziemy i podąża za nami, no to oznacza, że on to słowo rozumie. Jeżeli powiemy chodź do mnie i kot przyjdzie, to też oznacza, że rozumie. Im częściej będziemy powtarzać konkretne słowa i nie będziemy ich zamieniać, na przykład zamiast jedzenia nie będziemy mówić obiadek, tylko będziemy mówić stale jedzenie, albo zamiast chodź do mnie będziemy mówić dawaj do mnie, no to wtedy ono będzie rozumiało jedno konkretne słowo. I im częściej będziemy je powtarzali, tym lepiej ono je zapamięta i tym łatwiej i tym lepiej je zrozumie. Wracając do Agamy, słuchajcie. Kiedy już mamy te nasze wymarzone terrarium, kupujemy wtedy dopiero agamę, którą najlepiej jest nabyć bezpośrednio od hodowcy lub też z zaufanego sklepu zoologicznego. Jaszczurka ta nie wymaga dokumentów CITES. I to terrarium jest elementem tak naprawdę naszego mieszkania, które powinno w nim zagościć wraz z całym oprzyrządowaniem, zanim jeszcze to zwierzę zakupimy. Nie można najpierw kupić gada, a potem dopiero zastanawiać się nad zakupem terrarium. Musimy pamiętać, że zwierzęta tropikalne są zależne od temperatury, są zależne od wilgoci oraz ogólnych warunków panujących w miejscu, z którego pochodzą. Przenośnym plastikowym pudełku pod lampką na biurko nasz gad ma niewielkie szanse na przeżycie. Nawet kilkudniowy pobyt w takich warunkach może oznaczać dla zwierzęcia kres jego życia. Zanim zakupimy terrarium, musimy zastanowić się też, gdzie je postawimy. Nie może ono stać w miejscu chłodnym, w miejscu z dużym prawdopodobieństwem przeciągów. Nie może też ono stać na przelocie, ponieważ znacznie utrudni to nam przyzwyczajenie zwierzęcia do naszej nieobecności. No i jeżeli chodzi o terrarium, nie musi ono być przecież brzydkie. Może być elementem wystroju i może przepięknie zdobić nasze mieszkanie. Przyjęło się, że terrarium dla jaszczurki powinno mieć szerokość większą niż trzykrotność jej długości ciała oraz głębokość większą niż półtorakrotność długości ciała. Agamy zwykle nie przekraczają 40 cm, chociaż zdarzają się osobniki nawet i półmetrowe. No i też większe. Dlatego szerokość naszego terrarium powinna mieć minimum 150 cm, a głębokość minimalną 75. Jeśli chodzi o wysokość, przyjęło się, że wystarczy im nawet 40 cm. Natomiast badania dotyczące agam żyjących na wolności wykazały, że mimo iż przyjęło się, że jest to jaszczurka no typowo naziemna, to lubi na przykład wspinać się na ogrodzenia przy ludzkich osadach, na zwalone kłody, a nawet niskie gałęzie, więc optymalne wydaje się przynajmniej 60 cm. Wystrój powinien być typowo stepowy. Najlepiej by ściany były imitacją kamieni z dużą ilością półek, na które będzie mogła się wspinać nasza agama. Takie terrarium możemy zakupić na zamówienie albo pokusić się o zbudowanie go samemu, co nie jest aż tak bardzo trudne, jeżeli mamy jakieś tam umiejętności. Nie zapominajmy też o kryjówkach, dzięki którym nasza przede wszystkim młoda agama będzie się czuła po prostu bezpiecznie. Jako kryjówki mogą posłużyć nam drewniane tuby z dębu korkowego, a za elementy wystroju wszelkiego rodzaju kawałki niepleśniejących gałęzi, które dostępne są w specjalistycznych sklepach zoologicznych. Jako podłoże najlepiej zastosować piasek wymieszany ze specjalnym gniazdem substratem, który przy udziale wody spowoduje stwardnienie podłoża. Zbyt miękkie podłoże nie jest dobre dla tych gadów żyjących na półpustyny w skalistych stepach. Pamiętajmy, że chcemy, by w terrarium było możliwe najbardziej naturalnie, a ślizganie się po głębokim piasku dla takiego gada, który z reguły w nim nie żyje, nie jest niczym dobrym. Jako podłoża nie poleca się też na przykład peletu drzewnego, trocin, ani ściółki drewnianej dla gadów, no i na przykład jakichś kawałków grubszych z kokosa, czy też jakichś po prostu kawałków kory, ponieważ agamy są ogromnymi żarłokami, a elementy ściółki bardzo często lądują w ich żołądkach, powodując niestety tak zwane zaczopowanie i częste, silne bóle brzucha, bolesne zaparcia, no i w skrajnych wypadkach także niestety śmierć zwierzęcia. Najczęściej przy takich zaparciach musimy iść do weterynarza, który pomoże zwierzakowi właśnie się wypróżnić. Ewentualnie czasami po prostu konieczna jest operacja. Jeżeli chodzi o parametry w terrarium i temperaturę, to zwierzęta te wymagają naprawdę wysokiej ciepłoty swojego środowiska. W najchłodniejszym miejscu zbiornika temperatura nie powinna spadać poniżej 25 stopni Celsjusza, natomiast pod promiennikiem może dochodzić spokojnie do 43. Do ogrzewania terrarium dla agam nie używamy kabli grzewczych, tak jak już wspomniałam, elektrycznych wysp ciepła, kamieni, ponieważ w naturze gady te wygrzewają się w promieniach słońca, które świeci z góry na nie, a nie z dołu, dlatego zwierzęta te nie mają zbyt wielu receptorów ciepła na brzuchu i mogą się przez to poparzyć. Czasami jest wręcz odwrotnie, ogrzewanie od dołu nie jest tak wydajne, przez co jaszczurki mają chłodny grzbiet, co może prowadzić do chorób. czyli do ogrzewania najlepiej stosować lampy grzewcze lub też promienniki, które, jak już mówiłam też, nie emitują czerwonego światła. Jeżeli chodzi o wilgotność w terrarium półpustynnym, to musi być to około 40%. Terrarium agam rzadko zraszamy, natomiast zwierzęciu od czasu do czasu możemy zafundować ciepłą kąpiel, na przykład z rumiankiem, która pomoże mu się wypróżnić, również w przypadku zaczopowania. Warto też zwrócić uwagę na to, że w naturze w Australii zwierzęta te przechodzą okres snu zimowego, czyli hibernacji, kiedy temperatura spada poniżej 15 stopni. Jeśli my również chcemy zapewnić naszemu zwierzęciu tak zwany sen zimowy, to już w okresie jesiennym ogranicza się karmienie oraz zmniejsza się stopniowo temperaturę. Później już całkowicie wyłącza się wszystkie źródła ciepła, no i zostawiamy wyłączone tylko źródło UV, które powinno być uruchomione około 6 do 8 godzin dziennie. Takie warunki w terrarium powinny trwać około 2 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że nie powinniśmy tego robić, jeżeli jesteśmy osobami niedoświadczonymi, ponieważ złe wprowadzenie zwierzęcia w sen zimowy może doprowadzić naprawdę do silnych zaburzeń. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej opowiem o diecie agamy brodatej.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj temat agamowy, agamy brodate. I teraz punkt trzeci w naszej bardzo ważnej liście tego, co powinniśmy wiedzieć o agamie, żeby żyła jak najdłużej i najlepiej, co powinniśmy wiedzieć, zanim ją jeszcze kupimy, a mianowicie dieta. Jest to bardzo ważny punkt w przypadku agam, więc teraz każdy właściciel brodatego smoka powinien zwiększyć ogólność w odbiorniku. Nie tylko te osoby, które dopiero takiego jaszczura chcą do swojego domu gdzieś tam przynieść. Przyjęło się, że agamy to jedne z największych terraryjnych żarłoków, które za kilka świerszczy oddałyby wszystko. No i to prawda, mają ogromny apetyt, trochę tak jak labradory wśród psów. Natomiast musimy pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy, że owady nie powinny być podstawą diety dorosłego osobnika. O tym zapomina większość z nas. Dzięki badaniom przeprowadzonym w naturze wiemy, że dieta dorosłych dziko żyjących agam składa się przynajmniej 50% z roślin. Niektóre źródła podają, że jest to nawet 80%. Jak takie badania były prowadzone? Ano, bardzo niesmacznie, bo po prostu sprawdzano odchody tych gadów i no po prostu z czego one się składają. Czy z białek zwierzęcych, czy z białek roślinnych, czy są tam jakieś resztki roślin, owadów. No i właśnie 50-80% były to jednak rośliny, a nie owady w przypadku dorosłych osobników. Pokarm naszych podopiecznych powinien być po pierwsze możliwie zróżnicowany. Jeśli chodzi o owady, podajemy głównie świerszcze, szarańcze, karaczany, rzadziej mączniki i drewnojady, ponieważ mają one bardzo kiepski stosunek wapnia do fosforu, co może źle wpływać na rozwój kości, szczególnie u młodych osobników. W przypadku karaczanów też powinny one być raczej częścią diety, ponieważ mają bardzo twarde chitynowe elementy i mogą też spowodować zaczopowanie naszego zwierzaka, jeżeli podajemy ich po prostu zbyt dużo. Jeżeli chodzi o roślinną część diety, trzeba wiedzieć, że młode agamy z początku żywią się nią tylko w 30% maksymalnie, przeciętnie 10-30%, jednak powinna być ona podawana od najmłodszych chwil, żeby zwierzę przyzwyczaiło się do takiego pokarmu, bo jeżeli nie będziemy im podawać, to one całe życie będą chciały jeść tylko i wyłącznie owady. Dorosłe zwierzęta karmione od małego właśnie tylko takim pokarmem ciężko jest przekabacić na częściowy wegetarianizm. To trochę tak jak z przejściem na zdrowe odżywianie osób lubiących fast foody. Dlatego warto już u bardzo młodych agam wprowadzać do terrarium miseczkę z drobno pokrojoną zieleniną, a potem z wiekiem stopniowo zwiększać ilość zieleniny kosztem owadów. Najlepiej stosować 90% liści i kiełków oraz 10% owoców i warzyw, żeby nie było zbyt dużo tych drugich, ponieważ to też są, pamiętajcie, głównie węglowodany. W naturze zwierzęta też rzadko znajdują owoce. Natomiast dla niejadków odrobina słodkości może okazać się kluczową zachętą do zjedzenia całej miski. Można też na przykład stosować delikatnie rozwodniony miód. którym też w niewielkiej ilości, naprawdę niewielkiej, dotykamy tych listków, co zachęci właśnie zwierzę do zjedzenia. To jest tak jak dosmaczanie karmy dla kota. Kot nie lubi jeść karmy mokrej, to na przykład kupujemy gęsi smalec i dodajemy gęsiego smalcu do takiego posiłku. No i tu w tym przypadku możemy dać troszeczkę owoców, troszeczkę rozwodnionego miodu. Jeżeli chodzi o dietę i o te owoce, to najlepiej stosować melona, dynię, truskawki, banana, opuncję, ewentualnie figi. Oczywiście surowe figi, a nie suszone i cukrzone. Należy jednak bardzo pilnować, by owoców, tak jak już podkreślałam wielokrotnie, nie było zbyt wiele, żeby nie oferować zwierzęciu zbyt wiele cukru. Jeżeli chodzi o rośliny, to całe lato mamy je za darmo, na zewnątrz. Jednak wybieramy te rosnące z dala od dróg. Jesienią i zimą możemy skorzystać z ofert marketów, coraz lepiej wyposażonych we wszelkiego rodzaju rośliny. Dla młodziaków lub osobników, którym dopiero wprowadzamy roślinność do diety, na początek najlepiej oferować młode i delikatne liście, szczególnie mniszka lekarskiego, roszponki, babki lancetowatej, bazylii, rukoli, cykorii oraz delikatne kiełki, na przykład lucerny. Pamiętajmy, że im więcej gatunków w diecie gamy, tym będzie ona zdrowsza. Przykładowe gatunki roślin, które możemy zebrać na zewnątrz, to właśnie mniszek, babka lancetowata, babka szeroka, kolisna, cykoria podróżnik, sałata kompasowa, różne gatunki pięciornika, na przykład pięciornik gęsi, różne gatunki lucerny, jasnota biała, purpurowa, pokrzywa zwyczajna i tak dalej, i tak dalej. Jak często karmić agamę? Młode zwierzęta powinniśmy karmić codziennie, natomiast dorosłe agamy na stałe powinny mieć w terrarium pojemnik ze świeżą wodą i roślinnością, a raz na 3 dni dostać dopasowaną do swojej wielkości porcję owadów. Pamiętajmy też, że gada nie wolno przekarmiać, nie oferujmy mu zbyt wiele jedzenia, bo jeżeli zacznie nam tyć i spotka go nadwaga lub też faktycznie otyłość, no to u tych zwierząt znacznie skróci życie. Dlatego pilnowanie ilości pokarmu jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Suplementacja. Jest ona niemal tak samo potrzebna jak każda inna rzecz, jeżeli chodzi o zapewnienie dla tego gada. Same karmienie zwierzęcia tutaj nie wystarczy, ponieważ w naszej zaproponowanej przez nas diecie nie będzie kompletu witamin. Szczególnie jeżeli nie zapewnimy odpowiedniej ilości gatunków roślin czy też owadów. Wymaga to od nas kupienia specjalnych preparatów witaminowych i wapniowych dla gadów, które są im niezbędne do prawidłowego rozwoju, ponieważ nigdy nie zapewnimy zwierzakom takiej zróżnicowanej diety, jaką mogłyby się pożywić w naturze. Najistotniejszy jest preparat zawierający wapń, niezbędny do syntezy witaminy D3, potrzebnej dla rozwoju kości. Bez tego preparatu oraz promieni UVB nasze zwierzę niestety bardzo szybko zachoruje na poważną chorobę metaboliczną kości i może też pożegnać się z życiem. Preparaty witaminowe i wapniowe najlepiej kupić w profesjonalnym sklepie terrarystycznym, gdzie sprzedawca doradzi nam, jaki produkt z asortymentu najlepiej sprawdzi się dla naszej agamy. No i producent też oczywiście ma tu znaczenie. Suplementami posypujemy przygotowaną wcześniej w plastikowym pojemniku mieszankę zarówno roślin, jak i owadów i wkładamy je do terrarium zwierzęcia. Punkt 5, czyli UVB. Przed chwilą wspomniałam o tym cudzie. Jest to niezbędne i niewidoczne promieniowanie, które w naturze pozyskujemy oczywiście dzięki promieniowaniom słonecznym, natomiast w naszych domach musimy je wytworzyć. Wytworzyć sztucznie za pomocą specjalnych lamp, metalohalogenów i świetlówek. Dobieramy sprzęt emitujący promieniowanie UV, takie jak na stepach, a więc dosyć wysokie. No i 6. sprawa, czyli przyzwyczajanie. Przyzwyczajanie gada do obecności człowieka, czasami też psa albo innego zwierzęcia, które mamy w domu. Jest to długi proces, o którym już niejednokrotnie mówiłam, prowadziłam nawet audycję dotyczącą oswajania gadów. Najistotniejsze elementy to dobrze usytuowane terrarium w mieszkaniu, spokój dla zwierzęcia na minimum 2 tygodnie po zakupie. Nie wyciągamy zwierzęcia bez potrzeby, no i możemy ewentualnie właśnie tym szarym papierem zasłonić na te 2 tygodnie nasze terrarium, tak by po kawałku powolutku odrywać te elementy. Wtedy zwierzę się po prostu powolutku do nas przyzwyczai. No i na początku powolne ruchy, względna cisza podczas obcowania ze zwierzęciem, włożenie do terrarium kawałka materiału posiadającego nasz zapach, zachęcanie do kontaktu przy pomocy jedzenia, częste przesiadywanie przed terrarium, no i obserwacja zachowań zwierzęcia. Podsumowując, słuchajcie, agamy brodate to naprawdę wdzięczne jaszczurki o łagodnym usposobieniu, które wymagają, tak jak każde zwierzę, specjalnych warunków, w których powinniśmy je przetrzymywać. I jeszcze raz powtórzę te nasze punkty, które są dla nas najważniejsze w przypadku trzymania jakiegokolwiek tak naprawdę gada. Czyli po pierwsze, znajomość gatunku, jego zachowań, upodobań, diety, najczęstszych problemów w hodowli. Po drugie, terrarium. Wielkość, wystrój, odpowiednie warunki w nim panujące, ale i jego umiejscowienie w mieszkaniu. Dieta, która wbrew pozorom nie składa się właśnie głównie z owadów, tylko u dorosłych osobników, nawet w ponad 50% z roślin. No i fakt, jak dobierać takie rośliny. Suplementacja odpowiednimi witaminami, zamontowanie odpowiedniego źródła wapnia, źródła promieniowania UVB, które jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju kości i oczywiście suplementacja wapniem, przyzwyczajenie jaszczurki do naszej obecności, ponieważ brak lęku przed nami, no to mniejszy stres, a mniejszy stres to oczywiście dłuższe życie u naszego boku. No i zapewnijmy też odpowiednią opiekę weterynaryjną. Nie tylko w razie problemów, ponieważ lepsza jest profilaktyka, jak już wspomniałam, niż leczenie chorób. I pamiętajcie, że jeżeli decydujecie się na gada, to musicie też mieć opiekę, pod którą go zostawicie, jeżeli będziecie wyjeżdżać na przykład na wakacje. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Ja zapraszam Was na kolejną za tydzień, jak zwykle po 8:00, no i na ciekawostki ze świata zwierząt w każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:20. Tymczasem serdecznie Was pozdrawiam i życzę miłego weekendu. Do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.